Rozmowa z księciem działała na Bunga jak gąbka platynowa na mieszaninę tlenu i wodoru. Katalistycznie. Czuł odrębność swojej istoty, a jednocześnie rosła w nim własna, choć czasem obca mu, tajemnicza siła. Pragnął wtedy jakichś potwornych ofiar, którymi mógłby zdobyć ostateczne zrozumienie życia i jego tajemnic. Przechodzili właśnie na przełaj przez las bukowy podszyty malinami. Było już prawie ciemno. Między drzewami migotały pierwsze gwiazdy. Chłód jesiennego wieczoru przenikał ich obu i to nadawało specjalnie czysty charakter całej ich rozmowie. Mecago en la barba de Dios, zaklął po hiszpańsku książę, potknąwszy się o wystający kamień. Daj mi rękę, absolutnie nic nie widzę. Książę miał chroniczną chorobę oczu, jedno z najpotworniejszych widm, z którymi walczył. Bungo, który czuł dotkliwie ciężar obwisającego mu na ręku Nevermore'a, przypomniał sobie rysunek widziany w jakimś amerykańskim piśmie, przedstawiający odwrót rannego Washingtona spod Great Middle. I przez chwilę zdawało mu się, że jest adiutantem jakiegoś wielkiego wodza, który wydał walkę wszystkim nieistotnym potęgom świata. Po chwili wyszli z lasu. Droga szła grzbietem wzgórza między ścierniskami. Na wschodzie, spoza horyzontalnych linii delikatnych chmurek, podnosiła się zwolna olbrzymia, matowo-pomarańczowa tarcza wschodzącego księżyca w pełni. Bungo, któremu widok ten przypomniał najdawniejszą przeszłość, kiedy pojmował po raz pierwszy istotę życia i przeżycia swoje wiązał zawsze ze zmianami zachodzącymi w naturze, uczuł się nagle zdopingowany w zupełnie odwrotnym kierunku niż ten, który mu narzucał książę. Pomyśl, Edgarze, zaczął nagle silnym głosem, aż sam się zdziwił jego głębokim dźwiękiem. Twoje zasady zdobywania siły i świadomego tworzenia życia są właściwie dla tych, którzy już do życia naprawdę nie są zdolni. Ci, którzy żyli tak, jak mówiłeś, żyli tak, bo tak żyć musieli, bo mieli nadmiar nie dających się opanować sił, których zmuszał ich do przejawiania się w każdym czynie całą swoją istotą, całą siłą nagromadzonej w nich energii. Nikt z tych, o których mówiłeś, nie analizował w ten sposób swoich stanów. Nie potrzebował tworzyć sztucznej machiny do tworzenia siły. Dla nich to, do czego ty dążysz, było wrodzoną potrzebą. Nie potrzebowali oni wmawiać w siebie poprzez ciągłe depresje i upadki, że jednak życie ma swój urok, tylko trzeba zdobyć siłę do jego opanowania. Dla nich życie miało dlatego urok, że tej siły twórczej, którą ty tworzysz przy pomocy przezwyciężania siebie i ciągłej, drobiazgowej pracy nad sobą, mieli aż po same gardła. Ty wtedy, kiedy żyć zechcesz, już nie będziesz miał czego przeżywać ani tworzyć. To jest właśnie błąd teorii mówiącej, że życie jest celem samo w sobie, że życie, a czyn to nie jedno. Już tym ujęciem problemu wykazuje się swoją fizyczną i duchową dekadencję, swoją niezdolność do życia. Dla mnie podobny jesteś do skąpca, który całe życie zbierał pieniądze, a kiedy stał się impotentem i dostał artretyzmu, zachciało mu się kobiet i wina. Ja nie mogę żyć w ten sposób. Buntował się dalej Bungo, nie widząc, że Nevermore, zapaliwszy cienkiego angielskiego papierosa, szedł obok niego pewnym krokiem z zimną maską, jak człowiek, dla którego ten sposób myślenia był już ein überwundener Standpunkt. Ja mam w sobie za dużo tej bezpośredniej chęci życia, żebym miał gromadzić kapitały na przyszłość. Mówił dalej tonem kogoś, kto chce okłamać i siebie, i drugich. A przy tym to, co co dla ciebie jest artystycznym przeżyciem, bez wartości, wytrącającym cię z twej świadomej drogi, dla mnie może mieć najistotniejszą wartość jako naturalnie bardzo pośredni materiał do twórczości artystycznej. Bardzo pośredni. Z tym zgadzam się zupełnie, wtrącił zimno książę. A już tego nie rozumiem. Jak można uważać sztukę jako środek do zdobycia siły? Pewno, że twórczość artystyczna siłę daje, ale trzeba mieć z czego tworzyć. To nie jest rozwiązywanie różniczkowych równań albo gimnastyka szwedzka. Ty nauką leczysz tylko organiczną chorobę twego ciała i także twojej duszy, tak samo jak kąpielą słoneczną.